z Księgi Objawienia Jana, czyli z Apokalipsy Jana. I ostatnio był taki szerszy wstęp. Dzisiaj natomiast rozpoczynamy nasze rozważania pierwszego rozdziału. Ja przeczytam pierwsze 8 wersetów. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Jan do 7 zborów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od 7 duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść. Wszechmogący, pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za tę księgę, za tę księgę uczącą nas o tym, w jaki sposób następuje Twoje królowanie, Twoje królestwo, w jaki sposób my w nim uczestniczymy. Dziękujemy Ci, że jest to księga, która daje nam wiele nadziei, radości z tego powodu, że wiemy i to pokazuje, że Ty, Panie, wypracowujesz swoją władzę przez historię. Ty, Panie, ogłaszasz swoje panowanie nad całym stworzeniem. Prosimy Cię, abyśmy my udali się w posłuszeństwie za Tobą i byli wiernymi świadkami, tak jak Ty, Panie, byłeś i jesteś wiernym świadkiem Ojca. Prosimy Cię o to przez wzgląd na Twoje dzieło w nas. Amen. Drodzy, dzisiaj pasuje to, nie wiem, czy zauważyliście, tutaj akurat ci, którzy układali kalendarz liturgiczny, dzisiejszą niedzielę, już kilka dni temu to było, ale nazwali Niedzielą Wszystkich Świętych i jest to troszkę inaczej niż w doktrynie katolickiej, że święci to co najwyżej ci, którzy przez swoje zasługi osiągnęli jakiś szczególny poziom uświęcenia, tudzież dokonali jakichś cudów. Natomiast my wierzymy w to, że świętymi są kto? Ci, którzy idą za barankiem, ci, którzy mu ufają, ci, którzy wiarą trzymają się Niego i którzy wstępują w Jego ślady. Także, ale to pasuje, ponieważ dzisiaj tytuł kazania jest Wierni Świadkowie i ci świadkowie się pojawiają nieraz w objawieniu, Wierni Świadkowie. 7 rozdział czytaliśmy, Marek czytał o tym, 14 rozdział mamy Męczenników, Wiernych Świadków, także dzisiaj będzie o świadectwie, będzie o objawieniu i o tym, do czego nas to wzywa. Przede wszystkim, słuchajcie, rozpoczynając właśnie ten pierwszy rozdział, należy zauważyć, i tutaj od razu powinno się to nam rzucić w oczy, że pierwsze słowo, które się pojawia w tej księdze, to jest apokalipsa, po grecku apokalipsis. To jest właściwie przetłumaczone jako objawienie, ale zaraz zobaczymy. Oczywiście dzisiaj też popularne znaczenia apokalipsy są inne niż to biblijne. Ale kiedy mówimy o apokalipsie, to mówimy przede wszystkim o księdze, o literaturze, która za pomocą narracji objawia niebiańską rzeczywistość, która ma przełożenie na historię. Czyli to, co Jan widzi w niebie, to ma odzwierciedlenie na ziemi, tak? O to się modlimy. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Zazwyczaj apokalipsy przedstawiają pewien sąd, nawet można powiedzieć językiem katastrofy świata, pewien bliski koniec i zbawienie, które jest początkiem nowego stworzenia, nowego świata. W W tym sensie Apokalipsa jest zawsze siostrą proroctwa, przynajmniej biblijna Apokalipsa. Zobaczcie, to można by to wytłumaczyć w ten sposób. Księga Izajasza pod koniec, 64 rozdział, werset 12, wzywa Boga, to jest modlitwa, modlitwa proroka, modlitwa świętych, wzywa Boga, aby zainterweniował w historii, w obliczu właśnie tego, co się dzieje, w obliczu beznadziei, historii, która nie wygląda zbyt przychylnie dla wierzących, dla świętych. I Apokalipsa, można powiedzieć, jest odpowiedzią na takie wezwanie, na taką modlitwę. Jak to stwierdza, można by tutaj użyć słów proroka Daniela w odpowiedzi do Nebukadnezara. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnicę. Czyli zobaczcie, święci wołają do Boga, wzywają ze swojej niedoli i Bóg na niebie, Bóg, który jest w niebie, który panuje nad wszystkim, objawia swoje tajemnice. A zatem Apokalipsa, mówiąc w skrócie, jest objawieniem tajemnic nieba. Objawieniem tajemnic nieba. I słuchajcie, tym, co się będziemy dzisiaj zajmowali, to jest, zobaczcie, te pierwsze 8 wersetów. Zwróćcie uwagę, że to jest 7 paraleli, 7 tematów w tych 8 wersetach. One się łączą z tym, co będzie w drugiej części pierwszego rozdziału. Czyli dzisiaj pierwsza część pierwszego rozdziału to jest ten pierwsza tutaj rubryka i to odpowiada temu, co będzie później. Zobaczcie, najpierw jest objawienie Jezusa Chrystusa w wersecie pierwszym, później znowu mamy w 10 wersecie Jezus przemawia i pokazuje się. Słowo Boże i świadectwo Jezusie w wersecie drugim i też będzie Słowo Boże i świadectwo Jezusie. Później mamy odniesienie do proroka Jana, Jan i Jan. Później mamy 7 kościołów wymienionych, o czym też dzisiaj wspomnimy. Później mamy błogosławieństwo od Trójcy w wersetach 4-6 i to odpowiada objawieniu Jezusa, ponieważ Jezus jest objawieniem właśnie Trójcy Świętej, jest Ojca, Syna i Ducha. No i mamy przychodzącego na obłokach, bardzo ważny 7 werset, kluczowy. I mamy Syna Człowieczego w 13 wersecie i Jezus się przedstawia, jestem Alfa i Omega, początek i koniec. No i tak samo się pod koniec pierwszego rozdziału czytamy, jam jest pierwszy i ostatni. I pamiętajmy, że tak wygląda mniej więcej struktura księgi. Mamy listowny wstęp, który jest objawieniem Jezusa Chrystusa. Te dwa pierwsze punkty idą razem. Później mamy 4 wizje i mamy zakończenie. Jest wizja na Patmos, wizja w duchu w niebie, wizja w duchu na pustyni, wizja w duchu na górze i listowne zakończenie. Pierwsze to jest wizja na Patmos, to jest objawienie Jezusa Chrystusa. Później mamy wizję w duchu, mamy Ojca i niebiański dwór, można powiedzieć. Wizja w duchu na pustyni to jest wizja nierządnicy, Babilonu. I wizja w duchu na górze to jest wizja nowej Jerozolimy, tak? Która zstępuje od Ojca. Słuchajcie, Jezus objawia, co się dzieje i wydarzy. I tak naprawdę to objawienie, ta apokalipsa, to można powiedzieć, jak porównamy to z Septuagintą, czyli greckim tłumaczeniem Starego Testamentu, oznacza odkrywanie nagości, tak jak w Księdze Kapłańskiej, 18 rozdział. Czyli apokalipsa to jest tak jakby obnażenie czegoś, tak? Odkrycie. W kontekście całej księgi widzimy, że zostaje odkryte przed naszymi oczami, kim Chrystus jest i kim On jest. Tak jak mówiłem we wstępie poprzednim razem, On jest przede wszystkim zazdrosnym oblubieńcem swojej oblubienicy Kościoła. On jest zazdrosny, On przychodzi. On przychodzi do niej, żeby sprawdzić, jak się ma. Chwałą mężczyzny jest kobieta, jak mówi apostoł Paweł, i tak samo musi być tutaj. Jezus jest objawiony w pełni swojej chwały przez więź ze swoją żoną, czyli z Kościołem, ze swoją ulubienicą. Tak jak niedobrze było, aby pierwszy Adam był sam, tak niedobrze jest, aby ostatni Adam, Chrystus, był sam. Dlatego jest on przedstawiony w więzi z Kościołem, ze swoją ulubienicą. Objawienie z kolei jest też objawieniem naszego celu, a przyszłość jest zazwyczaj, słuchajcie, z definicji przyszłość jest przed nami zasłonięta, to dlatego ludzie chodzą do wróżek na przykład, bo chcą znać przyszłość, która jest zasłonięta, albo dlatego ludzie ufają jakimś tam różnym proroctwom odnośnie przyszłości, bo chcą mieć pewność odnośnie przyszłości. Ale ta księga nam mówi, że tylko jest jedno objawienie, ono pochodzi od Boga i przyszłość znamy, naszą przyszłość, i to nie chodzi o to, wiecie, taką szczegółową przyszłość, co nam się przydarzy i tak dalej, ale znamy ogólną przyszłość dla nas wszystkich wiernych. Znamy ją tylko patrząc na Chrystusa, na Boga. On jest alfa i omega, początek i koniec. Co to znaczy? Że On zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Tak? On nam wykłada przyszłość. Także objawienie porusza się między czterema wizjami w duchu. Jeszcze raz zwróćcie uwagę na tę strukturę. Wizja, wizja, wizja i wizja. Punkty 3 do 6. Mamy cztery wizje i pierwsza odpowiada wizji Syna, druga odpowiada wizji Ojca i Jego dworu w niebie. Wizja nierządnicy, to jest ta wizja w duchu na pustyni, i wizja oblubienicy, tak? Na końcu wizja w duchu na górze. Czyli mamy do czynienia z odsłonieniem, z odsłanianiem kolejnych rzeczy. Tak jak Chrystus był zasłonięty, tak teraz jest odsłonięty, było zasłonięte, niebo jest odsłonięte, nierządnica była ukryta może, nie do końca było jasne, kto nią jest. Zostaje to odsłonięte i oblubienica też nie do końca, może jeszcze w tamtym czasie ten obraz był taki jasny, więc to zostało też odsłonięte. Dzięki duchowi, słuchajcie, dzięki duchowi, ponieważ to jest wizja w duchu, Jan może wyjawić, kto jest kim. Kto jest kim w historii, kto jest kim w tych wszystkich, w tym całym rozdaniu. A przede wszystkim też może nam wyjawić, kim są bestie, kogo się powinniśmy strzec, kogo się powinniśmy, kto to są naprawdę te moce, które zniewalają wielu ludzi. Zwróćcie uwagę, ja o tym nie będę mówił wiele, ponieważ mówiłem ostatnim razem, jak ktoś chce, może odsłuchać. Wydarzenia, które tutaj Jan opisuje w tej księdze, mają się stać po grecku entachei, czyli wkrótce, wkrótce. Już mówiłem o tym, że powinniśmy to brać jak najbardziej na serio, że to jest wkrótce, że to nie jest jakieś tam wkrótce, które się rozciąga na tysiące lat, ale to ma się stać wkrótce, te wydarzenia są blisko. I to jest dokładnie tak, jak zapowiedział Mojżesz w 5 Mojżeszowej 11:17 i 28:20. Jeśli się nie nawrócicie, jeśli Izraelu się nie nawrócisz, zginiecie szybko. To jest znowu z greckiego tłumaczenia Starego Testamentu. Zginiecie szybko, niebawem, jeżeli nie zawrócicie od fałszywych bogów. Też psalm, nasz ulubiony psalm drugi, pamiętacie o królach ziemi? Królowie ziemi, którzy dzisiaj podnosicie swoje gęby na pomazańca pańskiego, co macie zrobić pod koniec tego psalmu? Werset 11 i 12. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, bo wkrótce objawi się Jego gniew. Wkrótce, znowu mamy tam powiedziane dosłownie. Wkrótce objawi się Jego gniew. A zatem za waszego życia, słuchajcie, może się okazać, że zobaczycie, jak Boży gniew się rozlewa nad niewiernymi. Jeszcze do tematu królów wrócimy później, omawiając 7 werset. Także pamiętajmy o tym, że chodzi o to, żeby królowie służyli Panu z bojaźnią i z weselem. Ciekawe, nie? I pamiętajmy też o wizji z Daniela 2 rozdziału. Ja wiem, tu jest dużo różnych połączeń, ale mówiłem, na tym polega Księga Objawienia, że jest wiele różnych połączeń ze Starym Testamentem. Daniela 2 to jest wizja posągu, który składa się z czterech różnych materiałów. I ten posąg się rozpada, kiedy nadchodzi Królestwo Boże. Mała skała odrywa się z wierzchołka Góry Bożej i rozkrusza ten posąg imperium. I dalej apostoł Jan mówi, że za pośrednictwem anioła zesłanego z nieba zostało to przedstawione słudze. Zobaczcie, sługa też jest ważnym tematem. Sługa to dosłownie niewolnik w greckim. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze z zeszłej niedzieli fajny obraz, który Marek nam przypomniał, obraz przekutego ucha. Niewolnik, który pokochał swego pana, powinien miał mieć przekute ucho, co też symbolicznie oznacza posłuszeństwo, tak? Sługa, słuchajcie, to jest też ciekawe, że sługa, gdybyśmy pomyśleli o tym, kim był sługa, niewolnik w starożytności, to był ktoś, kto nie wie zazwyczaj, nie wiedział zazwyczaj, co jego pan czyni, ale będąc sługami Jezusa, jest zupełnie inaczej, słuchajcie. Jezus objawia nam swoje dzieła, zobaczcie, na tym polega apokalipsa, to jest objawienie, odsłonięcie jego dzieł, bo traktuje swoich przyjaciół jak, czy swoje sługi jako przyjaciół króla. Pamiętacie, gdzie to jest? Gdzie Jezus nazywa nas przyjaciółmi? No znowu, Ewangelia Jana, mówiłem, Ewangelia Jana i objawienie, To jest taka księga składająca się z dwóch tomów. Ewangelia Jana 15:15 mówi o tym, że już nie jesteśmy nazywani sługami, ale jesteśmy jego przyjaciółmi. Czyli zobaczcie, to jest coś niesamowitego, że będąc sługami Boga, sługami Chrystusa, jesteśmy jego przyjaciółmi. I Syn przekazuje przez anioła Janowi to, co się ma wydarzyć. I Jan w tym momencie staje się tym, kim wcześniej był Syn. Czyli, i to znowu jest techniczne słowo w języku greckim, staje się martyrem. My dzisiaj mówimy o martyrologii w przypadku męczenników, ale oryginalnie w języku greckim słowo martyr oznaczało nic więcej jak świadka. A dlaczego stało się określeniem męczenników? Ponieważ bardzo często wierni świadkowie stawali się męczennikami. Dlaczego? Ponieważ wiernie zwiastowali Boga aż do śmierci. Głosili prawdę aż do śmierci. Świadek, ale martyr to jest przede wszystkim świadek. Świadek cierpi z powodu świadectwa. Umiera za wiarę. I oczywiście taki był Chrystus. Chrystus przyszedł, aby zaświadczyć o Ojcu, jak mówi apostoł Jan w swojej Ewangelii. A teraz Jan ma się stać podobnym świadkiem. I zobaczcie, mamy inny przykład świadka, który umarł za wiarę w tej księdze. 2:13 czytamy o Antypasie. List do zboru w Pergamonie. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Zobaczcie, martyr staje się męczennikiem z powodu tego, że jest wierny nawet w obliczu utraty życia. Także Antypas zaświadczył dogłębnie przez swoją śmierć o prawdzie Jezusa. Podobnie jak Jezus. Jezus przepowiedział w Ewangelii Jana 12 rozdziale, wersety 32-33, że On zaświadczy o Bogu, kiedy zostanie wyniesiony. I co on miał na myśli? Tam Jan mówi, że miał na myśli swoją śmierć, czyli Jezus został wyniesiony ponad wszystko na krzyżu i w ten sposób złożył świadectwo Ojcu o jego charakterze. Także Jezus pierwszy był Słowem i Świadkiem, przychodzi jako samowyjawienie się Boga, objawienie się Boga i wzywa swoje sługi do bycia wiernymi świadkami, tak jak On był do końca, do śmierci wiernym świadkiem. I oczywiście to nie jest koniec historii, ponieważ Jezus za swoją wierność co otrzymał? Zmartwychwstanie i wywyższenie. I tak samo będzie z Jego wiernymi świadkami. Zobaczcie, też podobnie jak w przypadku cierpiącego Jezusa, który był wiernym świadkiem, tak i w objawieniu Jana na końcu widzimy wiernych świadków, którzy stają się sędziami nad ziemią, nad królami. 20 rozdział, werset 4. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Którzy to są? Ci, którzy zostali ścięci. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłon zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Czyli zobaczcie, ostatecznie wierni świadkowie, nawet po śmierci, słuchaj, tej swojej fizycznej, rządzą z Chrystusem, są z Chrystusem, są nierozerwalni i są wywyższeni jako królowie. Okej, wracamy do pierwszego rozdziału. Werset trzeci. Werset trzeci mówi: błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Jan tutaj ogłasza pierwsze z siedmiu błogosławieństw w tej księdze. Pamiętacie, że siódemki to jest ulubiona liczba Jana, ulubiona liczba proroków. I wobec tych siódemek się ta księga też porusza. Tylko powiem tak, to co jest tutaj napisane: błogosławieni ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czyli zobaczcie, proroctwo zostało napisane po co? Żeby je publicznie odczytywać. Zakładano publiczne odczytanie. Zobaczcie, żadne proroctwo nie podlega własnemu osądowi. To chyba najgorsza rzecz, jaką mogą dzisiaj zrobić akademicy, to jest to, że siedzieć sobie w domu i bez porozumienia z innymi interpretować sobie proroctwa, jak im się podoba. Nie, to jest dla Kościoła, to jest dla publicznego odczytania. I oczywiście słuchanie tutaj dotyczy posłuszeństwa, już mówiłem o przebitym uchu, które opiera się, posłuszeństwo zawsze musi się oprzeć na jednej rzeczy: poszanowanie autorytetu. Dzieci, jak jesteście posłuszne rodzicom, to znaczy, że szanujecie ich autorytet. Jeśli my słuchamy Bożego Słowa, to znaczy, że szanujemy Boga i Jego autorytet. To tak krótko, nie będę się w to zagłębiał. Czwarty werset jest bardzo ważny, słuchajcie, ponieważ nam ustanawia geograficzny kontekst tego proroctwa, do kogo ono trafia. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który był, który jest i który był i który ma przyjść. Zobaczcie, Jan pisze konkretny list i to jest właśnie ten epistolarny, czyli ten listowny wstęp do całej księgi. Ta cała księga jest listem do kościołów. I do których kościołów? Do kościołów w Azji mniejszej. Jest to siedem kościołów. Siedem jest liczbą przede wszystkim stworzenia. Bóg stworzył świat w przeciągu siedmiu dni i teraz siedem kościołów, można powiedzieć, stanowi jego dzieło. Nowe dzieło, nowe stworzenie, tak? Azja Mniejsza. Co to jest Azja Mniejsza? Słuchajcie, czy ktoś, ja nie wiem, jak wielu dzisiaj się uczy geografii, czy mamy wyobrażenie geograficzne o tym, gdzie jest Azja Mniejsza? Widać? Słuchajcie, tu jest co? Tu jest Syria i Izrael, tu jest Grecja i później Rzym, a to jest dzisiaj terytorium Turcji. To jest Azja, to jest prowincja zwana Azją. Tak? Czyli to jest, zobaczcie, to jest tak naprawdę na styku dwóch światów. Tutaj mamy inaczej, tutaj mamy podróże Pawła pokazane. Wyruszał z Jerozolimy do Antiochii, przechodził przez Azję, trafiał do Filipii, do Berei, do Koryntu i później nawet do Rzymu, tak? I jakbyśmy to zobaczyli, zobaczcie, na takiej mapie jeszcze, zobaczcie, tak naprawdę Azja, można powiedzieć, jest w centrum, w sercu Imperium Rzymskiego, oikumene tak zwanego w języku greckim. Czyli Azja jest przesmykiem pomiędzy Jerozolimą a Rzymem. I też mamy w tej księdze zaprezentowane dwie bestie. Jedna bestia, która wychodzi z ziemi, tej ziemi konkretnej, i mamy bestię z morza, a morze to jest symbol pogan. Mamy dwie bestie, one się wzajemnie tutaj albo wspierają, albo później jedna zaatakuje drugą, a tutaj rodzi się nowe życie. Tutaj rodzi się nowy człowiek, nowy świat. Zobaczcie, jak to wygląda. Kiedy czytamy pierwszy raz o Azji w Nowym Testamencie, to jest Dzieje Apostolskie, 6 rozdział. Żydzi w Azji nie przyjmują nauczania apostoła Pawła. Potem apostoł Paweł przez Azję Mniejszą przejeżdża kilkakrotnie podczas swoich podróży misyjnych. Zatrzymuje się tam. Kiedy zatrzymuje się w Efezie, to już jest tam kilka ładnych rozdziałów dalej, kiedy zatrzymuje się w Efezie, mieszkańcy Efezu się boją. Boją się, że Paweł stanowi zagrożenie dla ich porządku. Tak? Ciekawe jest to, że w 2 Koryntian 1:8 apostoł Paweł skarży się, że w Azji on i jego kompani na misji doznali wielu utrapień i obciążeń, a nawet zwątpili odnośnie własnego życia. Czyli Azja była bardzo wymagającym, mówiąc delikatnie, bardzo wymagającym gruntem pod zwiastowanie Ewangelii. Tam się działo wiele różnych rzeczy. Oni byli wiernymi świadkami poprzez cierpienia, poprzez opozycję, poprzez różne trudy. A jednak pośród trudów, słuchajcie, rodzi się coś nowego. To jest to, o czym apostoł Paweł później pisze w liście do Efezjan. Właśnie Efes, który leżał. Jeden z tych 7 kościołów, słuchajcie, to jest Efes w dzisiejszej Turcji. Efes tutaj leży. Tak, jeden z 7 kościołów. I co Paweł pisze do jednego kościoła? Że Bóg w Chrystusie co robi? Pojednuje ludzi, słuchajcie, tworzy jednego nowego człowieka z Żyda i poganina. Czyli Bóg, zobaczcie, wybiera sobie Azję Mniejszą, można powiedzieć w historii, żeby z tych ludów i z tych ludów stworzyć jednego nowego człowieka, jednego wierzącego, który jest częścią nowego stworzenia, tak? Nowy człowiek. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz mężczyzny ani kobiety, tak? W Chrystusie wszyscy są jedno. To jest nowy Izrael. Zobaczcie, nastąpiło przeniesienie. To jest teraz serce świata, można powiedzieć, w pierwszym wieku. No bo dzisiaj w tych miejscach niestety już te kościoły nie istnieją. Z powodu swojej gdzieś tam niewierności historycznej, tak? Ale o to chodzi, słuchajcie. Ciekawe jest też to, że Jan poniekąd naśladuje Pawła. Apostoła Pawła. Nie wiem, czy wiecie, czy kiedyś liczyliście, ale apostoł Paweł napisał też listy do 7 kościołów. Napisał do Rzymu, do Koryntu, do Galacji, do Efezu, do Filipii i do Kolosów. I do Tesaloniczan, tak? 7 listów, a potem prawdopodobnie, ja wiem, że to dzisiaj to podważają, wielu tego to podważa, ale potem możliwe, tradycyjnie przynajmniej wierzono, że napisał też list do Żydów. Do Hebrajczyków. Jan pisze też listy do 7 kościołów w Azji Mniejszej, czyli do miejsc, w których żyją i Żydzi, i poganie, a na końcu pisze o sądzie nad Jerozolimą. Czyli na końcu, można powiedzieć, pisze list do Żydów, do Hebrajczyków. Bardzo podobnie, nie? Słuchajcie, Jan zaczyna od pogan, kończy na sądzie nad Jerozolimą i pokazuje powstanie nowej Jerozolimy. Aż można powiedzieć, w jednym i w drugim wypadku jednemu apostołowi i drugiemu apostołowi zależy na tym samym obrazie, na tym samym celu. Aż cały Izrael będzie zbawiony. Poganie i Żydzi wchodzą razem, są jednym Izraelem i w ten sposób cały Izrael jest zbawiony. My nie oczekujemy, słuchajcie, zbawienia konkretnie etnicznego narodu żydowskiego. Uważamy, że Bóg zarówno z pogan, jak i Żydów tworzy jeden nowy Izrael. Także kiedy w księdze pojawią się 2 bestie, jedna z ziemi, czyli z Judei, a druga z morza, czyli z Rzymu, one będą ze sobą tutaj wchodziły w różne interakcje. Będzie miało to wpływ na Azję Mniejszą, jeszcze raz, bo Azja Mniejsza jest w samym centrum, w samym sercu, można powiedzieć, imperium tutaj. Tak? Zobaczcie, imperium tu, imperium tu. Tu jest serce tego imperium. I kiedy dojdzie do konfliktu? A kiedy dojdzie do konfliktu? No, bestia z morza zaatakuje bestię z ziemi. I to jest często nasza nadzieja, słuchajcie, w historii świata, że bestie mają to do siebie, że powstają i w końcu się między sobą kłócą, jedna drugiej odgryza głowę, urywa głowę. To jest nasza nadzieja. Nie tak powinno być w kościele. Kościoły nie powinny się zagryzać, ani urywać sobie głów. To bestie to robią. Bestie, czyli filozofie i rządzący tym światem, tak? Bezbożni tak robią. I tak to będzie, słuchajcie, kiedy dojdzie do konfliktu między tymi 2 bestiami, kościoły w Azji Mniejszej, te 7 kościołów, mogą rozpocząć nowy start. Są teraz nowym człowiekiem, który się składa z Żyda i Greka. Zobaczcie, co zwiastuje Jan tym 7 kościołom. Łaska wam i pokój. Łaska wam i pokój, słuchajcie. Co to jest łaska? Łaska to jest przychylność Boża. To jest Boża przychylność, która prowadzi do pokoju. coś, o co my wszyscy zabiegamy. Jeśli ktoś jest normalny, jeśli ktoś nie jest socjopatą w życiu, to powinien zabiegać o pokój, tak? Nie o święty spokój, ale o pokój. O pokój. Także słuchajcie, łaska to jest Boża przychylność prowadząca do pokoju, do życia w dostatku i harmonii. Zgodnie z Bożym ustanowieniem. Bóg tutaj, Bóg zawarł instrukcję życia dla nas. Jeśli się tego trzymamy, to rzeczywiście dążymy do harmonii, do pokoju, do życia spełnionego, inaczej dostatku. Ja nie mówię, że każdy ma być miliarderem czy milionerem, ale to jest życie dostatku, czyli wystarczy nam. Czyli mamy to, czego potrzebujemy. Chodzi ostatecznie w tej księdze, zobaczcie, o ustanowienie pokoju na ziemi i do tego celu Ojciec posłał swego Syna, a następnie obaj posłali Ducha, który ten pokój zaprowadza. Który był, który jest, który był i który będzie. Zobaczcie, przypomina to imię Boga Przymierza, imię Jahwe, jestem, który jestem, albo byłem, który byłem, albo będę, który będę, ponieważ czasownik Chaja w języku hebrajskim można przetłumaczyć zarówno w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Więc to jest imię Boga Jahwe, ale co Bóg mówi przez to imię, że jest, że Bóg jest po prostu Bogiem zarówno tym, który stworzył przeszłość, czyli On jest źródłem wszystkiego, On jest źródłem przeszłości, jest ostoją teraźniejszości oraz mocą, która nadchodzi w sądzie i zbawieniu w przyszłości. Bóg jest źródłem, centrum i końcem historii. To jest nauka Jana. Słuchajcie, niektórzy chcieliby myśleć, że Bóg to jest jakimś takim deistycznym Bogiem, który co najwyżej, w najlepszym wydaniu, stoi na końcu historii i czeka, aż ta historia do Niego przyjdzie. Nie! Bóg jest Bogiem od początku do końca, przez teraźniejszość, zaangażowany w tą historię. Dla Boga być oznacza być zaangażowanym, czynić rzeczy. On jest ciągle aktywny w historii. To nie jest Bóg, który siedzi i czeka sobie, aż ta historia dojdzie do końca. Nie. On jest autorem, jest tym, który podtrzymuje współcześnie i tym, który doprowadzi historię do końca. To jest Jego dzieło, tak? Także tak to wygląda. On jest cały czas aktywny. Bóg musi być wszystkim we wszystkim, tak? Dla Niego bycie, jeszcze raz powtarzam, oznacza działanie. I pojawia się ciekawa fraza, który był i który ma przyjść i od siedmiu duchów. Co to jest siedmiu duchów? Słuchajcie, to jest nic innego jak biblijne określenie Ducha Świętego. Siedem duchów to jest symbol Ducha Świętego. Zaraz powiem dlaczego. Mamy siedem odsłon Ducha w pierwszym stworzeniu, czyli w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Bóg działa siedmiokrotnie, tak? W pierwszym rozdziale Genezis. Można powiedzieć, Duch pulsuje życiem przez siedem wieczorów i siedem poranków. W Zachariasza, w czwartym rozdziale, czytamy, że siedem świeczników to siedem oczu Boga. W Objawieniach 5-6 czytamy, że siedem oczu baranka to siedem duchów. A zatem zobaczcie, siedem duchów to Duch Święty. Można powiedzieć, w ten sposób widzimy, że Duch Święty jest duchem siedmiokrotnym. Jest duchem wszelkiego spełnienia, tak? Siedem to jest pełnia. Siedem to jest pełnia. I zobaczcie, to jest ciekawe, że też Izajasza w 11 rozdziale, w drugim wersecie, to jest, 11 rozdział jest bardzo słynny w Izajasza, ponieważ zapowiada przyjście Mesjasza. I zobaczcie, że siedmiokrotny duch zsyła siedmiokrotne dary na Mesjasza. Zsyła na niego ducha Jahwe, mądrości, rozumu, rady, mocy, poznania i bojaźni Jahwe. Zobaczcie, siedmiokrotny duch zsyła na Mesjasza siedmiokrotne dary. To jest duch Jahwe, mądrości, rozumu, rady, mocy, poznania i bojaźni. A zatem siedem duchów, podsumowując, to jest duch stworzenia, to są oczy Boże, które widzą nieustannie na co dzień i to jest ten, który obdarza Mesjasza specjalnymi darami. Można powiedzieć, duch, nie wiem, czy jest takie metrum, a czy jest taki rytm, ale duch działa w rytmie 7. Duch działa w rytmie 7. I ciekawe jest to, że w Księdze Objawienia Duch Święty, działając w rytmie 7, dekonstruuje Stary Świat. sprawia, że stary świat zostaje rozebrany na części, można powiedzieć. Tak? Tak jak czasami trzeba wyburzyć taką dużą kulę od budynki, tak Duch Święty sprawia, że stary świat pada. I czyni to przez co? Przez siedem pieczęci, siedem trąb i siedem czaszy. Jeszcze wrócimy oczywiście do siedmiu duchów, kiedy pojawią się w tekście. Przechodzimy do 1.5. Ja wiem, że to troszkę dużo jest tego, ale omówmy to. Objawienie 1.5. Nie wiem, dlaczego takie małe to dzisiaj się wyświetla. Bo jednak czcionka była dosyć duża. O właśnie. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, świadek wierny już mówiliśmy, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoim, uczynił nas rodem kapłańskim i tak dalej. Słuchajcie, Jezus jest opisany z pomocą siedmiu przymiotów tutaj. Jest świadkiem, jest wiernym, jest pierworodnym, umarłym, jest władcą nad królami ziemskimi. Słuchajcie, Jan zapożycza te trzy z tych określeń ogólnie z Psalmu 89, który wam gorąco polecam, żebyście przeczytali. Psalm 89 jest wezwaniem wobec, to jest kolejne wezwanie wobec bezsilności Bożego ludu, żeby Bóg zainterweniował i Bóg zapowiada nastanie nowego Dawida, nowego Mesjasza. 89-28. Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Mamy to co w objawienia. I 89-38. Jak księżyc ustanowiony na wieki, wierny świadek na niebie. Nowy Dawid będzie wiernym świadkiem na niebie. Tron Dawida, można powiedzieć, będzie niczym słońce przed Jahwe, a jego dynastia Dawida, odnowiona przez Chrystusa, będzie niczym księżyc, czyli wierny świadek na niebie. Jezus jest nowym królem w linii Dawida, wypełnieniem obietnicy dla króla Dawida właśnie. Jezus jest spełnieniem tej obietnicy, którą Bóg dał Dawidowi. Jego zmartwychwstanie, czyli zmartwychwstanie Chrystusa jest tak naprawdę zmartwychwstaniem linii króla Dawida. Jezus jest też wiernym świadkiem. To znaczy, że jego uczniowie powinni go naśladować. I do tego on wzywa swoich świadków w listach do siedmiu kościołów. Zobaczcie, 2.10. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. Będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, dam ci koronę żywota. Bądź wiernym świadkiem, tak? 2.13. Czytaliśmy już o Antypasie, świadkiem wiernym. I jeszcze 3.14. A do anioła zboru w Laodycei napisz, ten mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy początek stworzenia Bożego. Powinniście go naśladować. Wierny w cierpieniach, wierny aż do śmierci, to jest charakterystyka Chrystusa. Chodziło o jedno, jeszcze raz powtórzę. Objawienie celów Ojca za cenę własnego życia. To jest wierne świadectwo Chrystusa i Jego wiernych. Chodzi o objawienie celów Ojca za cenę własnego życia. Co cenimy bardziej? Co cenimy bardziej? Nasze własne życie czy Boga, Jego prawdy? Czyli ci, którzy Go naśladują, powinni stać się braćmi pierworodnego i oni otrzymają koronę życia, koronę żywota na końcu. Także mamy tutaj taki ważny temat, słuchajcie, królowanie. Do królowania dochodzi się przez śmierć. Do królowania przychodzi się przez wierne życie i wierną śmierć. Pamiętajmy też, że w Księdze Objawienia spotkamy fałszywego świadka, bo tu jest wierny świadek. Jest ta bestia z ziemi, bestia, która wychodzi z Judei, która dokonuje cudów, aby wszyscy wielbili bestię z morza, tak? Czyli bestię z Rzymu. Bestia różni się. Ten fałszywy świadek różni się od prawdziwego świadka tym, że oczywiście fałszywy świadek nigdy nie oddaje swojego życia za innych. Tak? Fałszywy świadek co robi? Zabiera życie wszystkim innym. Tak? Bestia zabiera życie ludziom. Bestia pożera życie innych, ale Jezus jest miarą bycia świadkiem. Jezus jest miarą. Kolejna część pierwszego rozdziału, można powiedzieć, on jest miarą wszystkiego, miarą bycia wiernym świadkiem. Zobaczcie, co się tu dzieje. Czytałem już o tym zeszłym razem. On, jemu, który miłuje nas, zwróćcie uwagę, że to nie jest, który nas umiłował gdzieś w przeszłości. Tu jest dokładnie podana czasownik w czasie teraźniejszym. On nas nieustannie miłuje. On nas nieustannie miłuje. Po drugie, obmył nas. I tutaj mówiłem, że większość tłumaczeń ma wyzwolił nas. Wyzwolił nas. Ale to nie jest obraz, którym Jan się posługuje w Ewangelii. Zobaczcie, różnica w języku greckim chodzi o jedno o. Jest lusanti, i tak niektóre tłumaczenia to odczytują, ale możliwe, że to by był błąd skrybów, którzy powinni byli przeczytać lusanti, to jest ten dyftong, o-u. Uwolnił czy obmył? Jeden czasownik to jest luo, a drugi to jest luo, tylko troszkę inaczej zapisane. Czy, to jest właśnie to moje pytanie, czy skryba mógł się pomylić? Niektóre tłumaczenia, w tym Biblia Brzeska, Biblia Gdańska, idzie za tym czytaniem. Dlaczego? Ponieważ w Ewangelii Jana, w 13 rozdziale widzimy Chrystusa, który obmywa swoich uczniów i mówi, jesteście czyści. Umiłowałem was, jesteście czyści. Jedyne co, to trzeba wam teraz nogi umyć, tak? I ja właśnie tutaj sugeruję, że powinniśmy iść za tym lusanti, czyli obmył nas, dlatego, że to nawiązuje do Ewangelii Jana. Słuchajcie, to też nie jest, te dwie rzeczy nie są daleko od siebie, bo nawet święty Tomasz z Akwinu powiedział, że na początku jest wyzwolenie po to, żeby mogło być obmycie. On nas wyzwolił z niewoli szatana, a następnie nas obmył. W Ezechiela 16 rozdziale czytamy o Bogu, który przychodzi, znajduje małą dziewczynkę, która była ubrudzona krwią. Kiedy ona podrasta, Bóg ją obmywa, aby mogła zostać jego żoną, jego oblubienicą. Ale myślę, że Jan akcentuje szczególnie to. Nie wyzwolenie, ale obmycie. Dlaczego? No bo chodzi o oblubienicę w tej księdze. Chodzi o to, żeby oblubienica była, tak jak apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan, bez mazy, bez skazy lub czegoś w tym rodzaju. Tak? Oblubienica ma być czysta, ma być uświęcona. I o to chodzi też w naszym życiu, żebyśmy stawali się święci. I uczynił nas królewskim kapłaństwem. Co to oznacza królewskie kapłaństwo? To oznacza, że słuchajcie, on nas uczynił kontrkrólestwem wobec imperium. Królestwo Chrystusa oznacza, że mamy być innym królestwem niż królestwa na ziemi. Począwszy od Azji Mniejszej, ludzie powinni byli zacząć żyć inaczej niż to się zazwyczaj żyje w tych królestwach tego świata. A na czym się opiera Królestwo Boże? Jeśli my jesteśmy kapłanami w Królestwie Bożym, to co to oznacza? Kim jest kapłan? Kapłan jest sługą w pałacu królewskim. Taki jest obraz w Starym Testamencie. Kapłan jest sługą. Więc królowanie odbywa się poprzez służenie. Nie ma innej metody, nie ma innej drogi. Kapłani to słudzy w pałacu króla. To jest dzisiaj wykręcenie. Jeśli kapłani dzisiaj żyją, dzisiaj ksiądz to jest książę, tak? Jeśli dzisiejsi księża żyją właśnie ponad ludzi, ponad ich głowami, ponad, no to jest to wielki błąd, ponieważ przede wszystkim kapłan to jest sługa. To jest ktoś, kto wam podaje chleb i ktoś, kto wam roznosi wino. To jest ktoś, kto polewa wam przy stole, można powiedzieć, żebyście wy mieli społeczność z Bogiem. Tak? To jest kapłan. To jest sługa. I my wszyscy powinniśmy być sługami. Na tym polega królewskie kapłaństwo. I teraz słuchajcie, dochodzimy do kolejnego sedna wszystkiego, co tu jest opisane w tym dzisiejszym fragmencie, a więc do wersetu 7. On jest kluczowy, ponieważ ustanawia główny temat całej księgi. Zobaczcie, ten werset 7 zaczyna się od amen i kończy się na amen. Jeśli macie amen pod koniec 6 wersetu, to przenieście to na początek 7 wersetu. To jest u Jana bardzo modne. Amen, amen. Mamy dwa amen. Zaprawdę, zaprawdę. Czyli 7 werset rozpoczyna się od amen i kończy się na amen. Zaprawdę, zaprawdę. Podwójny świadek, podwójna obietnica. I tak naprawdę tutaj mamy dwóch świadków. Chodzi o dwóch świadków. Ten werset opiera się na dwóch proroctwach. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko. To jest pierwsze proroctwo, a drugie proroctwo, także ci, którzy go przebili, będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Słuchajcie, to są dwa proroctwa. Pierwsze pochodzi z Daniela 7, drugie pochodzi z Księgi Zachariasza, 12 rozdział. Musimy to jeszcze omówić, słuchajcie, wytrzymajcie jeszcze kilka minut, bo to są ważne zagadnienia. Siódmy rozdział Księgi Daniela. O co chodzi? W siódmym rozdziale czytamy o bestiach. Czytajcie siódmy rozdział Daniela w domach. Syn człowieczy ujarzmia cztery bestie, które wychodzą z morza. Czytamy w 7:17, że to są czterej królowie. I to jest kolejno Babilon, Persja, Grecja i Rzym. Czwarta bestia, czytamy, że ma 10 rogów, czyli Rzym ma 10 rogów, które symbolizują konkretnych królów. 7:24. Potem powstaje mały róg, z tej bestii wychodzi mały róg, który obala trzech królów i mówi zuchwałe słowa, werset 8. Róg ten prowadzi wojnę ze świętymi, werset 21, i męczy świętych, werset 25. Święci są wydani w jego rękę do czasu, dwóch czasów i pół czasu, czyli na pewien czas. Potem otrzymają sąd i moc nad królestwami. Czyli zobaczcie, zmiana, następuje pewna zmiana w panowaniu imperium, kiedy Syn Człowieczy wstępuje na obłokach do sędziwego. Obłoki to jest nic innego, słuchajcie, jak uniesienie, jak dym wznoszący się do Boga, tak? Jako ofiara. Syn Człowieczy jednak w tym rozdziale, słuchajcie, to nie jest tylko Mesjasz. To jest Mesjasz, ale nie tylko. Synem Człowieczym stają się wszyscy jego święci. Syn Człowieczy wraz ze swoimi świętymi zostają wywyższeni do Boga, przychodzą do Jego tronu i otrzymują królestwo na końcu tego rozdziału. Tak? Także w wizji w Daniela nie chodzi o przyjście powtórne Chrystusa na ziemię, ale chodzi o Jego wywyższenie, wstąpienie do Ojca i pociągnięcie wszystkich wiernych świadków wraz z Nim, do Ojca. I w rezultacie tego wywyższenia oni otrzymują królestwo. Zobaczcie, to jest zapowiedź tego, co się dzieje w objawienia rozdziały 13-20. W objawienia mamy opisany dokładnie czas, kiedy ta czwarta bestia z morza się pojawia, czyli Rzym, która przy pomocy bestii z ziemi, czyli Jerozolimy, próbuje zaatakować świętych. I co? I w tym momencie przychodzi Bóg i rozpoczyna rozprawę sądową. Pamiętacie, to często w proroctwach, na przykład u Ozeasza, widzimy to u Izajasza. Bóg jest sędzią, który rozpoczyna rozprawę sądową. Przeciwko bestii w tym wypadku i nierządnicy. W 14 rozdziale czytamy, że krew świętych, 144 tysiące dziewic. Kto to jest? No to są wierni świadkowie, którzy zostali martyrami, męczennikami. Oni stoją wraz z barankiem na górze Bożej, tak? Przed tronem Bożym. Ich krew zaświadcza o ich sprawiedliwości. I w 20 rozdziale Pan zasiada na swój tron i oni otrzymują panowanie. Już to czytałem. W taki sposób, zobaczcie, przychodzi Królestwo Boże. Święci naśladują krzyż Chrystusa w swoim życiu i wywyższeniu. A zatem wzór, jaki widzimy w Daniela 7, jest taki, że wywyższenie Syna na obłokach musi zostać odzwierciedlone w życiu Kościoła. Kościół, oblubienica, musi stać się tak jak oblubieniec. Chwałą mężczyzny jest kobieta. Kościół musi być wiernym świadkiem, który cierpi, zostaje ocalony i wywyższony nad niebiański tron. Także objawienie 1:7 zapowiada, że całość proroctwa dotyczy obalenia zwierzęcia i rogu pośród prześladowania świętych, a potem wywyższenia ich w chwale i wstąpienia na tron. Zachariasza, 12 rozdział. O czym to jest? Kto czytał Księgę Zachariasza ostatnio? Ręka do góry. Księga Zachariasza jest o tym, że Jerozolima zostaje otoczona i teraz to otoczenie, Bóg wstrzymuje to oblężenie. Mówi, macie przerwę. I obiecuje, że ocali Judę i Jerozolimę, jeśli zwrócą się do Niego. Oblężenie ustaje, jak mówiłem. Podczas tej przerwy w ataku Pan obiecuje jedną ważną rzecz. Bóg obiecuje, że wyleje swojego ducha na mieszkańców Jerozolimy. Duch pobudza biadanie wśród tych, którzy patrzą na przebitego, którzy patrzą na odrzuconego przez nich wcześniej Mesjasza w 11 rozdziale Zachariasza i widzimy, jak w Jana 19:37 Chrystus był tym, który był przebity. Także zobaczcie, lud odrzucił swego Boga, Jahwe, swego Pana, lecz gdy Duch przyjdzie, ludzie nawrócą się ze swej zdrady i szczególnie właśnie starsi w Jerozolimie, którzy spowodowali jego śmierć. Zobaczcie, odrzucili go, lecz kiedy przyjdzie Duch, wielu się nawróci. Zobaczcie, to jest właśnie ten grzech przeciwko Duchowi, który zapowiada Jezus. Jeśli zbluźnicie przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie wam przebaczone. Ale jeśli zbluźnicie przeciwko Duchowi, który będzie działał po moim w niebo wstąpieniu, nie ma już dla was ratunku. Kiedy przychodzi Duch, wielu Żydów się nawraca. Zobaczcie, Józef z Arymatei na początku się nawraca. Członek Rady. Nikodem się nawraca, członek Rady Najwyższej nawraca się. Inni Żydzi podczas Dnia Pięćdziesiątnicy, którzy przyszli do Jerozolimy, nawracają się. Wszyscy kolejni Żydzi nawróceni podczas podróży misyjnych Pawła nawracają się. Słuchajcie, wielu Żydów się nawraca. Zaczynają, dzięki działaniu Ducha Świętego, zaczynają opłakiwać to, co zrobili. Jest im przykro z tego powodu. Pragną się nawrócić. Bóg, który obiecał, że obmyje ich w duchu, teraz ich obmywa w tym duchu, kiedy się nawracają do Chrystusa i oni żałują za to, co się stało. I podobnie w Księdze Objawienia jest tak, że dzięki działaniu ducha Żydzi ujrzą przebicie nie tylko Mesjasza, ale też jego świętych. Tak? Bo to są właśnie męczennicy. Kiedy wkrótce objawi się nierządnica i ona upadnie z powodu prześladowania świętych, królowie ziemi będą biadać. 18:9. Nie będę już teraz tego czytał, ale w 18:9 czytamy, że królowie ziemi będą biadać. A ci, którzy się nawrócą, ci królowie, którzy się nawrócą, czyli władcy ziemi, władcy Judei, oni przyjął w 21 rozdziale i przyniosą do Nowej Jerozolimy swoje dary. Tak? Więc tutaj jest wielka obietnica, słuchajcie, nawrócenia. Dla tych, którzy dokonali zdrady. Oni zdradzili Chrystusa wtedy. Oni go przebili wraz z rękami Rzymian oczywiście. Ale teraz, kiedy się nawracają, zostają obmyci w duchu. Znowu obmycie, tak? To, co czytaliśmy wcześniej w 1:5. Chrystus nas obmywa. Obmywa nas z win. I zobaczcie, tak to jest. Ci, którzy się nawrócą, przyniosą dary dla oblubieńcy baranka. Wierni świadkowie, to jest te 144 tysiące dziewic, świętych z każdego plemienia, w tym męczennicy sprawi, że cały Izrael będzie zbawiony dzięki działaniu Bożego Ducha. I słuchajcie, dobra, kończąc już, tak to działa przez całą historię. Nasze życie rozgrywa się o to, czy jesteśmy wiernymi świadkami. Opozycja, cierpienie, ukrzyżowanie i przebicie. Taki jest wzór, który dał nam Chrystus. Czy jesteśmy przez całe życie wiernymi świadkami? Cierpliwe, wierne, radosne, pełne miłości cierpienie. Co to znaczy pełne miłości? No bo kiedy my cierpimy, to co robimy? Przeklinamy wszystkich ludzi dookoła. A Chrystus powiedział, Panie, przebacz mi, bo nie wiedzą, co czynią. To jest cierpienie w miłości. To jest cierpienie z przebaczeniem. To jest ten Duch Boży, który oczyszcza tych, którzy grzeszą, tych, którzy zabijają mnie w tym momencie. Tak, po to, żeby mogli być nawróceni. Kiedyś wam opowiadałem, pierwszy misjonarz, co się stało z pierwszym misjonarzem, który przyjechał do Korei? Wysiadł ze statku, dał im Biblię i co? I oni go zabili. A dzisiaj wszyscy Koreańczycy z południa wysyłają swoich pastorów, misjonarzy do Walii, ponieważ ten misjonarz pochodził z Walii. Oni go zabili, ale Bóg dokonał tam przez Ducha Świętego swoich dzieł. Ta krew świętych stała się ziarnem do wzrostu Kościoła w Korei Południowej. Tak, więc zobaczcie, tak to jest. To cierpliwe, wierne, radosne, pełne miłości cierpienie sprawia, że Bóg otwiera strumienie ducha, który powoduje nawrócenie u prześladowców. Krew wiernych, jak mówiłem, jest ziarnem wzrostu Kościoła. List kończy się powtórzeniem imienia Boga. Alfa i Omega, ten, który był, jest i przyjdzie. Pantokrator jest tutaj. Czyli Bóg jest pierwszy i ostatni w alfabecie. Alfa i omega to są pierwsza i ostatnia litera w greckim alfabecie, czyli Bóg obejmuje wszystkie litery i słowa języka nawet. Zobaczcie. Bóg jest wszystkim we wszystkim. On jest Panem, który aktywnie działa w całej historii. Ten, który jest, który był i który przyjdzie. I On jest Pantokrator, czyli mówiąc po hebrajsku El Shaddai. To jest to samo, Pantokrator i El Shaddai. To jest Bóg Abrahama, El Shaddai. Czyli Bóg wszelkiej mocy, który jest wystarczający dla nas. Który we wszystko, co nam potrzeba, nas zaopatruje. Nic więcej nam nie potrzeba w tym życiu. Amen. Uwierzmy w to po prostu, że On daje nam wszystko to, czego nam trzeba. I On jest Bogiem pełnym mocy, który działa i ustanie w naszym życiu. Amen.